Chciałbym się z Wami podzielić takimi myślami, które są na podstawie Księgi Samuela. Będziemy czytać z drugiej Księgi Samuela, z pierwszego rozdziału. Od 17 wiersza, ale to będzie później. Księga Samuela pierwotnie nazywała się Księgą Samuela. I może się to wydawać takie no, dziwne, tak? Ale Księga Samuela tak, na początku nazywała się Księgą Samuela. I w czasie, kiedy była tłumaczona na język grecki, wtedy tą księgę z tą księgą zrobili dwa zabiegi tłumacze. Jedną z rzeczy, która została zrobiona, to to, że jeden zwój był podzielony na dwa. I wcześniej była Księga Samuela, a ze względu na rozmiar tej księgi po tłumaczeniu została podzielona na pierwszą i drugą Księgę Samuela. To jest jedna rzecz, która została dokonana, tak, jeśli chodzi o Księgę Samuela. A druga to była taka, że no właśnie pierwsza to była to, że została rozdzielona, a druga to była to, że zmieniono nazwę tej księgi. I ona nie nazywała się Samuela, tylko nazywała się Księgą Królestw. I z kolei Księga Królewska, z nią zrobiono taki sam zabieg. Czyli podzielili ją na dwie księgi i była już pierwsza i druga księga i została Królewska, Królestw. I to, co zrobili z Księgą Samuela i z Księgą Królewską, to to, że gdy zobaczono treść, jaką zawierała, to nadali jedną nazwę dla tych dwóch ksiąg, czyli Samuela i Królewska została nazwana Księgą Królestw. I pierwsza Księga Samuela nazwana została pierwszą Księgą Królestw. Druga Księga Samuela nazwana została drugą, pierwsza Księga Królewska została nazwana trzecią Księgą Królestw, a czwarta Księga Królewska została nazwana czwartą Księgą Królestw. I w IV wieku Hieronim dokonał przekładu na łacinę i zmienił właśnie tą nazwę z Księgi Królestw na Księgi Królewskie. I od tamtego czasu właśnie w łacinie było podane, że to były księgi królewskie. I ja mam tutaj przed sobą wydanie brytyjskie, ale z 1974 roku. I to, co jest tutaj ciekawe zapisy są, przeczytam wam, to, że właśnie jest taka adnotacja do pierwszej księgi Samuelowej, że nazwana pierwsza księga Samuelowa, którą też zowią pierwszą królewską. I normalnie tego nie mamy, tych informacji we współczesnej Brytyjce, natomiast z 1974 roku ona to zawierała, tą nazwę, że to była pierwsza księga królewska. Ale później, w XVI wieku, właśnie protestanci reformatorzy powrócili do nazwy tej żydowskiej i z powrotem mamy Księgę Samuela i Księgę Królewską. Wydaje mi się, że chyba w języku rosyjskim jest dalej ta nazwa taka, pierwsza królewska, druga królewska, trzecia królewska i czwarta królewska, tak? Tak. I to pozostało właśnie z tamtych czasów, natomiast my dzisiaj współcześnie czy UBG korzystamy z tej żydowskiej nazwy, która właśnie została pierwszą i drugą Samuela i pierwszą i drugą królewską. To takie informacje poza treścią. I myślę, że to są mniej istotne rzeczy. Natomiast pierwsza księga Samuela opisuje duży przełom w życiu narodu, w życiu ludu Bożego. I widzimy zmianę w sposobie przewodzenia narodem Bożym. Księga Sędziów, która była przed pierwszą Samuelą, pokazuje to, że Bóg inaczej posługiwał się w prowadzeniu narodu i używał sędziów. Czyli gdy pojawił się jakiś problem, Bóg powoływał sędziego i sędzia rozwiązywał problem i w ten sposób był naród prowadzony. Natomiast pierwsza Księga Królewska wprowadza nas już w zupełnie inny stan tego przewodzenia narodem izraelskim i już przy pomocy króla. Oczywiście nie był to Boży zamysł, to było wypłynęło od ludzi, od Żydów, którzy chcieli mieć tak jak wszyscy dookoła, jak poganie, króla nad sobą, który by panował. Natomiast Bożym zamysłem jest ciągle, tak, to, żeby było panowanie samego Boga nad człowiekiem. I to doskonale możemy widzieć w dzisiejszym czasie, tak, w Kościele, że głową naszą jest Chrystus. I nad każdym człowiekiem wierzącym jest Chrystus, który po prostu panuje w jego życiu. I my jesteśmy odpowiedzialni przed Chrystusem. Natomiast tutaj, w tej pierwszej królewskiej, możemy widzieć, że no, doszło do tej zmiany. I na początku był powołany Saul, później z powodu nieposłuszeństwa Saul został odrzucony. Następnie Bóg powołał kogoś o imieniu Dawid, człowieka, który miał inne serce, który miał serce mięsiste. I to, co możemy widzieć później w tej pierwszej księdze Samuela, to to, że była wielka wojna między Saulem i Dawidem. Tak naprawdę to Saul prześladował Dawida i dochodzimy do drugiej królewskiej, do miejsca, gdzie Dawid wypowiada, kiedy śpiewa pieśń. I chciałbym, żebyśmy przeczytali treść tej pieśni i pomyśleli trochę nad tym, co tutaj się wydarzyło. To jest druga księga Samuela, pierwszy rozdział, 17. wiersz. Wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną o Saulu i o Jonatanie, jego synu, polecając, aby jej uczono Judejczyków. Jest ona zapisana w Księdze Prawego. Chluba Twoja, o Izraelu, na Twoich wzgórzach poległa. Jakże padli bohaterzy. Nie mówcie o tym w Gad, nie głoście na ulicach Aszkalonu, aby się nie weseliły córki filistyńskie, aby nie wykrzykiwały radośnie córki nieobrzezanych. O góry Gilboa, niechaj nie pada na was rosa ani deszcz, wy pola oszukańcze, gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów, tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem. Przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów nie cofał się nigdy łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał próżno. Saul i Jonatan ukochani i przyjemni, i za życia swego, i w godzinie śmierci nierozłączeni. Od orłów szybsi, od lwów silniejsi, córki jeruzalemskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny, który przypinał złote ozdoby do szat waszych. Jakże padli bohaterzy pośród bitwy. Jonatan na twoich wzgórzach leży zabity. Żal mi ciebie, bracie mój, Jonatanie. Byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Jakże padli bohaterzy, poginęły rynsztunki bojowe. Wcześniej, w pierwszej księdze Samuela, widzimy wiele szkody, jakiej wyrządził Saul Dawidowi. Widzimy, jak Dawid nie uczynił nic złego w stosunku do Saula, a mimo to Saul ściga go. Jest napisane, że wielokrotnie chciał go zabić. Wielokrotnie chciał go zabić, uśmiercić, prześladował, wyzywał, wszystko robił, żeby tylko Saul mógł przestać żyć. I jak się patrzeć na to, co się dzieje tutaj? Bo to jest takie nienaturalne. Jest Dawid, który został i był ciągle prześladowany przez Saula. I dochodzimy do miejsca, gdzie Dawid nie tylko śpiewa tak wspaniałe słowa o Saulu, ale on mówi o tym, żeby uczyli tej pieśni Judejczyków. Czyli to miało naprawdę wielką wartość, to co on powiedział, bo chciał, żeby wszyscy, którzy żyli w tym czasie, Judejczycy, oni tą pieśń nie tylko znali, ale śpiewali. I jak to interpretować, jak się odnosić do tej sytuacji? I chciałbym powiedzieć dwie takie rzeczy odnośnie interpretacji, a później powrócimy do tego fragmentu. Może czasami dochodzić właśnie do ścierania się takich dwóch frakcji w Kościele, w czasie, kiedy interpretujemy Słowo Boże. I na jakiej zasadzie robi się ten podział? Podział jest wtedy, kiedy część ludzi używa tego, czy używa różnych fragmentów w odniesieniu do życia naszego ludzkiego, chrześcijańskiego i pokazują rzeczy, które dotyczą naszego postępowania, dotyczą naszego uświęcenia, dotyczą wszystkiego tego, co jest związane z naszym życiem. Czy to na linii względem Boga, czy to na linii względem innego człowieka. A drugą rzeczą to jest jako objawienie Boże, które jest dane. I nie są to słowa mądrości, nie są to słowa, które odnoszą się typowo do naszego postępowania ludzkiego, ale są to słowa, które mówią o samym Bogu, o Jego istocie, o planie. I czasami są fragmenty, które zawierają takie dwa przesłania. I w zborach może dochodzić do takiej sytuacji, że jedni coś czytają i mówią na dany fragment, a inni się spierają i mówią, że nie, ten fragment mówi inne rzeczy. On mówi o innych rzeczach. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co jest napisane w Efezjan, w pierwszym rozdziale, 17 wierszu. Bo to jest dużą pomocą dla nas. Efezjan, pierwszy rozdział. Siedemnasty wiersz. Te słowa kieruje apostoł Paweł do zboru w Efezie, do wierzących, którzy mają Ducha Świętego. I on mówi taką rzecz do tych Efezjan. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I mamy tu sytuację, gdzie uczniowie, naśladowcy mają Ducha Świętego i apostoł Paweł modli się o to, aby oni po prostu otrzymali dar, otrzymali Ducha Świętego, który jest mądrością i objawieniem. I to jest bardzo ważne. Nowy Testament mówi nam o tym, że są ludzie, którzy mają dar mądrości, mowę mądrości. I Nowy Testament mówi nam też o tym, że są wierzący w Kościele Pańskim, którzy mają ducha objawienia, którzy mają ducha zrozumienia. I to, co czytamy tutaj w tym miejscu, to nie jest to mowa o jednej i tej samej rzeczy, ale jest tu zrobiony pewien rozdział, pewien podział na dwie różne sprawy, na dwa różne takie aspekty. I w Kolosan, pierwszym rozdziale, 9 wierszu, mamy napisane: dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I to, co tutaj czytamy, to nie jest mowa o jakiejś koncepcji, że my mamy dojść do pełnego poznania woli Bożej przez to, że dostaniemy od Boga mądrość i on tu używa dwóch słów na określenie tej samej rzeczy. Nie, tutaj jest powiedziane o dwóch sprawach, które mają wielkie znaczenie. Jedną z tych to jest właśnie poznanie wszelkiej mądrości, a drugą to jest duchowe zrozumienie, co Efezjan nazywa oświeceniem. I pełne poznanie woli Bożej dotyczy wielu aspektów. Modlitwa Ojcze Nasz, która została dana nam, zawiera takie słowa: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I to mamy modlitwę, w której jest napisane, że mamy prosić o to, żeby wola Boża była nie tylko w niebie, ale też na ziemi. I jako Boży lud nie mamy udziału we wszelkiej Bożej woli Jego. Jako chrześcijanie my nie mamy udziału we wszelkiej Jego woli. Są rzeczy, które nas po prostu nie dotyczą. Ale Bóg w swojej łasce dał nam poznać pełną Jego wolę i chce, żebyśmy znali pełną Jego wolę, jaką ma dla całego wszechświata. I część rzeczy, która dotyczy sfery nieba, jest zapisana w Słowie Bożym, a jest część rzeczy, która dotyczy sfery ziemi. Jest część informacji, która dotyczy rzeczy, które miały miejsca w przeszłości, w niebie, a jest część informacji, która dotyczy spraw, które miały miejsca w przeszłości na ziemi. Tak samo jest z informacjami, które dotyczą Bożej woli naszego czasu teraźniejszego, tak? Są rzeczy, które dotyczą rzeczy, które się dzieją obecnie w niebie i Bóg nam otwiera wiedzę na ten temat, daje nam wiedzę. Są rzeczy, które dotyczą Bożej woli odnośnie nas. Jesteśmy tylko częścią Bożej woli. Część rzeczy, która jest zapisana, dotyczy bezpośrednio nas jako chrześcijan. Natomiast musimy pamiętać, że nie wszystko jest przesłaniem dla chrześcijan, dla Kościoła. Nie wszystko bezpośrednio dotyczy nas, naszego kościoła, naszego chrześcijańskiego życia. A jednak Bóg uznał za właściwe, żeby wszystko, mimo to, że coś dotyczy mojego osobistego życia, mojej osobistej relacji z Bogiem i z ludźmi, dać wgląd w rzeczy, które nie dotyczą mojej osobistej relacji z Bogiem i ludźmi, ale daje nam ogólne objawienie o samym Bogu. Ogólne objawienie o swoich planach. Ogólne objawienie o swojej woli. I dlatego jest napisane w drugim liście do Tymoteusza, 3:16-17, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I to jest rzecz, która dotyka nas bezpośrednio, tak? I my korzystamy z ducha mądrości po to, żebyśmy potrafili rzeczy, które nie dotyczą bezpośrednio nas, czy jako chrześcijan, czy jako kościoła, żebyśmy potrafili zrozumieć to i zastosować do swojego życia w relacji z innymi ludźmi albo w relacji z Bogiem. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I w Kolosan, tam gdzie czytaliśmy, w 1:9 mieliśmy napisane, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Te dwie składowe mówią właśnie o dwóch różnych rzeczach, które są dla nas bardzo ważne, pomimo że nie dotyczą bezpośrednio naszego życia. Nie tylko potrzebujemy wiedzy, która ukierunkowuje nas we właściwej relacji z ludźmi i Bogiem, ale potrzebujemy zrozumienia Boga. Potrzebujemy poznania Jego istoty, potrzebujemy poznania Jego planów, potrzebujemy poznania Jego chwały, wszystkiego. I to wszystko składa się na to wszelkie poznanie. Abyście doszli do pełnego poznania. I to się składa na to pełne poznanie. I czasami, kiedy czytamy jakieś fragmenty, to możemy widzieć, że niektórzy bardzo mocno akcentują na rzeczy, które są związane z relacjami, z postępowaniem. I to jest nam bardzo potrzebne, żebyśmy wiedzieli, jak postępować. Ale są bracia, którzy te same fragmenty używają do rzeczy, które mówią o ogólnym objawieniu Bożym, o rzeczach, w których Bóg miał jakiś zamysł, w których Bóg miał jakiś cel. Stary Testament daje nam wiele obrazów, które dotyczą przyszłości, które mówiły o nowym przymierzu. I to właśnie dzięki tym obrazom. W Kolosan 1:10 jest napisane, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jemu upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. I tutaj mamy znowu to podkreślone w tym 10, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. I to jest jedna rzecz, że duch mądrości jest potrzebny nam po to, żebyśmy wiedzieli, jak postępować, krótko mówiąc. A duch zrozumienia i objawienia jest nam potrzebny po to, żebyśmy mogli wzrastać w ogólnym zrozumieniu Boga, Jego istoty i Jego planów. I to jest wspaniałe, że z tego wszystkiego możemy czerpać dla nas korzyści, tak? Dla naszego życia chrześcijańskiego. Że mimo, że nie dotyczą nas bezpośrednio, to jednak mają wielkie przełożenie na nasze życie. Czasami właśnie dochodzi do takiego ścierania się dwóch takich frakcji, powiedziałbym, dwóch takich grup w czasie interpretacji. Duch mądrości kontra duch objawienia. Czasami problem może urastać do rangi właśnie takich dwóch obozów. Kto ma rację? Kto ma rację? Jest fragment. A ten widzi to, a drugi widzi inaczej. Niezgoda może być wielka. Boży ludzie przy interpretowaniu fragmentów potrafią się nawzajem wykluczać, potrafią się nawzajem nie uznawać, a co gorsza, pogardzać innymi, pogardzać drugą grupą. Zapraszam do wysłuchania kazań, które są na naszej stronie zborowej, Adama Tołwińskiego. Człowieka, który był obdarzony duchem mądrości. Druga księga Samuela, 17 rozdział, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Od 17 do 27. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tej sprawie, co tutaj jest napisane. Okiem ducha mądrości i okiem ducha objawienia. Mamy nietypową sytuację, dlatego że Dawid był bardzo, bardzo prześladowany. Dawid doznał wiele, wiele szkody w swoim życiu. Doznał wiele szkody w swoim życiu. Był mocno prześladowany ze strony Saula. A mimo to, jak piękną pieśń napisał. No to jest aż nieprawdopodobne, że mówić takie rzeczy o człowieku, który go chciał zabić. Mówi: Saul i Jonatan ukochani i przyjemni, i za życia swego, i w godzinie śmierci nierozłączni. Od orłów szybsi, od lwów silniejszy. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem. Jak to jest, że człowiek może się smucić ze śmierci człowieka, który go prześladuje? Jak to jest odmienne do normalnego takiego postępowania człowieka? Kiedy człowieka prześladują, to naturalnie człowiek chciałby życzyć źle takiej drugiej osobie. A tutaj mamy Dawida, który nie dość, że sam to śpiewa, takie rzeczy, On jeszcze każe uczyć wszystkich, którzy są dookoła. I jak to jest, że jest wróg? Jest wróg, a mimo to on błogosławi. Jak to jest, że jest wróg, który go prześladuje, a mimo to Dawid w swoim ciągłym postępowaniu względem Saula za każdym razem go błogosławił. Możemy pomyśleć, że to powołanie, do którego został namaszczony Dawid, teraz miało się spełnić. Dawid został dużo wcześniej namaszczony na króla i wiedział o tym, że będzie królem. I kiedy dochodzi do sytuacji, że dowiaduje się o śmierci Saula, on mógł z radości skakać i powiedzieć: tak, teraz moje powołanie będzie się realizowało. Teraz ja zasiądę na tronie, teraz ja będę tym, który będzie prowadził naród, teraz wszystko się spełni to, o czym Saul mi powiedział. ale nie widać takiej postawy w życiu Dawida. Widać zupełnie coś innego. Możemy zobaczyć, że z jednej strony Dawid powstrzymywał się przed zabiciem Saula, bo wiedział, że jest to zło w oczach Bożych, zabić pomazańca pańskiego. A z drugiej strony widzimy, że to nie tylko strach kierował życiem Dawida, że ta pieśń pokazuje coś więcej. Ta pieśń pokazuje, że nie tylko strach przed złamaniem przykazania pańskiego kierował nim, ale widzimy, że wielkie miłosierdzie względem, wielka miłość względem Saula miała miejsce. I za każdym razem, kiedy było złe postępowanie, miłość Dawida względem Saula się pokazywała, się objawiała. I tutaj mamy takie centrum tego, co się działo właśnie w życiu Dawida. Że nie było to tylko z nakazu pańskiego, nie zabić tego Saula, ale że jest to wielka miłość względem Saula. Jako Boży ludzie powinniśmy nie kierować się tylko bojaźnią pańską, ale jako ludzie powinniśmy kierować się miłosierdziem względem innych ludzi. I taką sytuacją to możemy zobaczyć na przykładzie dzieci. Tak? Kiedy mamy w domu dzieci, kiedy rosną dzieci, to z jednej strony używamy prawa, używamy pewnych zasad, które mają wychować dzieci, a z drugiej strony nie okazujemy tylko taką mocną, radykalną postawę względem tego prawa, ale stosujemy też miłosierdzie przy wychowaniu. Dlatego, że prawem możemy zabić człowieka. Prawo jest bezwzględne. Prawo nie ma wyjątków. Natomiast miłosierdzie względem ludzi robi wielką pracę. I to możemy zobaczyć w postawie Bożej, która się dokonała w Jezusie Chrystusie. Że pomimo prawa, które zostało nadane i które jest bezwzględne, zapłatą za grzech jest śmierć, my możemy żyć, my możemy funkcjonować. My codziennie nie musimy umierać, tak? My nie musimy, powinniśmy już dawno umrzeć, a jednak Bóg zachowuje nas w tym miłosierdziu. Rodzice bardzo często odnoszą się do swoich dzieci właśnie w tym nastawieniu prawa i miłosierdzia. Problem jest trochę ze starszym rodzeństwem, które nie nabywa takiej zdolności miłosierdzia, które nie w tak szybkim czasie potrafi nabyć takie umiejętności. I może być taka właśnie sytuacja, gdzie ludzie młodzi są bardzo tacy radykalni. Oni chcą jakiś cel osiągnąć i nie pozwalają na jakieś ustępstwa, mają zasady, trzymają się zasad, nie tolerują żadnych ustępstw. Chcą po prostu doprowadzić sprawę do końca. I taką zasadę też przyjmuje Nowy Testament, tak? Kiedy mówi o tym, że do służby kogo powoływać? Starszych i diakonów, ludzi, którzy mają Boży charakter, tak? Z którym nie trzeba będzie po drodze się spierać, czy to ma być tak, czy to ma być tak, czy w tym momencie skręcimy w lewo, czy w tym momencie z prawo. Dobrą zasadą jest właśnie trzymać się tego, co jest napisane w Nowym Testamencie, kiedy są powoływani do jakichś urzędów ludzie, którzy mają Boży charakter, bo oni wtedy mogą właściwie prowadzić. Ale każda z tych grup ma też swoich pomocników. Każda z tych grup ma też swoich pomocników i pomocnicy każdej z tych grup nie muszą już mieć tego charakteru. Natomiast jest to wielki hamulec w tym, żeby czy kościół, czy jakaś służba w kościele mogła się rozwijać właściwie. Dlatego, że kiedy, podam obraz, kiedy mamy coś zaplanowane rodzinnie i wybierzemy się na przykład z Gosią, no to mamy jakiś cel i osiągamy ten cel. Jedziemy na dane miejsce, bierzemy te rzeczy, bierzemy tamte, załatwiamy sprawę, czy to, nie wiem, może przejażdżka rowerami, tak. Natomiast z dziećmi to nie jest tak. Kiedy już zabieramy dzieci ze sobą, to ta sytuacja może zostać odmieniona. Ta sytuacja może już nie mieć takiego, nie być tak łatwa. Może być wiele hamulców. Dlatego, że jak się weźmie małe dzieci, to one bardzo często protestują, im się nie chce, one teraz w tym czasie by chciały coś innego. I to jest problem. Wtedy zaczyna się problem w tym, żeby wykonać jakąś służbę. No i myślę, że bardzo ważne jest to, żeby w życiu patrzeć się i kierować się tymi zasadami, które przyjął tutaj Dawid, mówiąc o tym, że mając świadomość tego, że zabicie Saula byłoby złamaniem prawa, ale w jego życiu była właśnie widoczna jeszcze, widoczne to miłosierdzie, którym się kierował. I to jest rzecz, o której powinniśmy myśleć, żeby tak się zachowywać, żeby być ducha takiego, jak był właśnie Dawid. W tej pieśni bardzo pokazuje myśli, ta pieśń bardzo pokazuje myśli i serce Dawida, że ma serce, które nie myśli o sobie, ma serce, które nie myśli o swoich zaszczytach, ma serce, które nie myśli o chwale, ma serce, które jest przejęte. On po prostu kocha Saula. Ta pieśń pokazuje, że też inną taką rzecz, że gorycz, że zazdrość, że negatywne rzeczy, że nieprzebaczenie jest czymś, co możemy wybierać w naszym życiu. Że nie jest to rzecz, która musi być obecna w naszym życiu. Dawid, jak mało kto inny z ludzi, on miał podstawy do tego, żeby nienawidzić Saula. On miał podstawy do tego, żeby mieć wielką zazdrość, mieć gorycz, mieć nieprzebaczenie o te wszystkie rzeczy, które dokonał. A mimo to nie było to obecne w jego sercu. Gorycz, czy zazdrość, czy jakiś grzech, czy negatywne rzeczy, czy nieprzebaczenie, to jest coś, co my wybieramy. Jeżeli chcesz z tym żyć, to nie idziesz drogą Bożą. Jeżeli chcesz z tym żyć, to pamiętaj, że końcem jest grzech, końcem jest śmierć. Serce Dawida było czyste. Dawid miał. Nie było jadu w jego życiu, nie było goryczy. I to jest rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę i patrzeć się, tak? Według ducha mądrości, bo to pomaga nam mieć właściwe stosunki między innymi ludźmi. Pomaga nam mieć właściwe stosunki między Bogiem, właściwą relację. Jeżeli będziemy się patrzeć właśnie na ten fragment, na tą sytuację, na Dawida jako pewien wzór człowieka, który momentami jest ducha właśnie takiego Chrystusowego. Jesteśmy Bożymi synami, jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy chrześcijanami i powinniśmy błogosławić innych, nawet tych, którzy nas prześladują. Takie mamy, do tego jesteśmy powołani i tak powinniśmy postępować. Mogą się czasami pojawiać w naszym życiu różne takie wytłumaczenia, takie usprawiedliwienia do tego, żeby nie zajmować takiego stanowiska. Kiedy myślimy, że tacy jesteśmy, tacy nie, po prostu tacy jesteśmy. Albo że ktoś inny jest winien tej sytuacji, że ja jestem w takim stanie, że ktoś inny doprowadził do tej sytuacji i to on jest winien. Nie. To nie jest nauka Nowego Testamentu. Nauką Nowego Testamentu jest to, że mimo, że ktoś jest winien, że mimo ktoś spowodował to, to tak naprawdę ty jesteś odpowiedzialny za to, co się dzieje w twoim sercu i ty masz za sprawą Jezusa Chrystusa odpowiedzialność rozprawić się z tym. Odpowiedzialność wyrzucić to ze swojego serca. Nie oszukujmy siebie. Jeśli jest coś takiego w sercu, nie bądźmy szkodnikami w Bożym Królestwie. Uczmy się tego od Dawida, takiego postępowania. I z drugiej strony mamy taką interpretację według właśnie ducha objawienia, zrozumienia, jako zapowiedź prowadzenia ludu Bożego według Nowego Przymierza. I kiedy patrzymy się na Saula jako pomazańca Starego Przymierza, to możemy widzieć właśnie słabego Saula w swojej mocy. On nie miał mocy opartego na prawie i ciało po prostu nie może dokonać pewnych rzeczy w naszym życiu. I ta pieśń, kiedy patrzymy się na tą pieśń, to możemy widzieć, że jest ona wspaniałą zapowiedzią nadejścia czegoś nowego i smutku, który zarazem idzie ze Starego Przymierza, z tego, że zakon, że prawo miało władzę nad człowiekiem. Nie możemy osiągnąć doskonałości, wypełniając Boże prawo. To jest po prostu niemożliwe. Prawo nie ma siły do tego, żebyśmy mogli stać się doskonali. I ta historia zapowiada właśnie odejście chwały Starego Przymierza i walka, jaka toczy się między domem Saula i Dawida po dzień dzisiejszy. Możemy to zobaczyć, że kiedy Dawid patrzy się na to, na Saula, to widzi Saula jako coś pięknego, postawionego od Boga dla całego narodu izraelskiego. Możemy widzieć, że jest wielkie wychwalanie narodu Saula nad narodem izraelskim. Jest napisane: córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny, który przypinał złote ozdoby do szat waszych. Jaki był zakon, jakie było prawo, które ustanowił Bóg nad Izraelem? To miało być coś, co nadaje im wyjątkowości ponad narodami wszystkimi innymi. Oni, mając i żyjąc według tego prawa, oni mieli być przyozdobieni. Oni mieli być kimś, kto jest naprawdę ubrany w coś niesamowitego. Gdzie zasady wszystkie, które Bóg im dawał, które im dał, były zasadami, które są ponad wszystkie inne. Narody. I patrzy się na Saula i Jonatana. I mówi, ukochani i przyjemni, czy nie taki jest zakon? Czy nie takie jest prawo? Przyjemne? Czy nie to miało czynić, wynosić ludzi? Czy nie to miało pokazywać, że jest wspaniały Bóg nad nimi, który daje im troszczyć się o wszystko i daje im takie cudowne prawa? W dalszym ciągu duża część domu Izraela żyje w takim właśnie stanie starego przymierza, które było pod przywództwem Saula, które było pod przywództwem tego, który nie ma mocy wejść do chwały Bożej, tego, który nie ma mocy u człowieka dokonać tego zbawczego dzieła. Bo nikt postępując, nie ma człowieka, który jest w stanie wypełnić prawo. Jest napisane, że tylko Jezus tego dokonał. I tylko Jezus, Chrystus, mógł wypełnić to prawo. I ta pieśń jest właśnie wspaniałym wychwalaniem Bożego, prawa Bożego w czasie Starego Przymierza. I to odejście, to prowadzenie narodu według prawa Bożego już się zakończyło. Teraz doświadczamy zupełnie innej rzeczy i żyjemy pod przywództwem Jezusa Chrystusa. Żyjemy pod przywództwem Jezusa Chrystusa. I czy my powinniśmy się cieszyć z odejścia czasu panowania prawa jako chrześcijanie? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Tak, bo przyszło nowe panowanie i w mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który pokonał grzech i śmierć, te rzeczy nie mają nad nami żadnej mocy. I nie, ponieważ jako lud Boży możemy jako lud Boży możemy czasami bagatelizować sprawy wartości Bożego prawa w naszym życiu. I jako chrześcijanie możemy mówić, to Boże zasady to nie są takie ważne. Ważna jest łaska, ważne jest zbawienie, ważne jest to, że Bóg mnie zbawił i ja teraz jestem wolny do tego, żeby nie przestrzegać prawa. Natomiast w liście do Rzymian w 7 rozdziale mamy napisane słowa. Od 11 wiersza. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przeze mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazania jego są święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. To grzech, nie prawo, jest przyczyną właśnie duchowej śmierci. I grzech jest problemem w naszym życiu. Bóg dał prawo, aby uświadomić nas jako ludzi, jako człowieka, o naturze grzechu, o jego śmiertelnym charakterze. I powinniśmy pamiętać o tym, że prawo Boże jest wciąż aktualne w naszym życiu i powinno być wciąż aktualne w naszym życiu. Nie powinniśmy ani bagatelizować tego, ani umniejszać tego w naszym życiu, że raczej powinniśmy dążyć do tego i badać i sprawdzać, co jest wartością u Boga. A z drugiej strony mamy zdjęty ten ciężar i możemy widzieć, że to nie od tego prawa zależy nasze życie, zależy nasza wieczność, zależy nasze zbawienie, ale że to w Jezusie Chrystusie jest ustanowione nowe przymierze. I pamiętajmy o tej pieśni, o tej sytuacji, która miała miejsce w życiu Dawida, kiedy śpiewał tą pieśń, żebyśmy potrafili się rozkoszować Słowem Bożym, żebyśmy potrafili nadawać Jemu wartość wielką w naszym życiu, żeby coś, co może się wydawać w obliczu Bożej łaski, która się dokonała dla nas na krzyżu, żebyśmy nie umniejszali tej wartości, ale raczej dążyli do tego, żeby Jego Słowo i żeby Duch Mądrości w naszym życiu dokonywał naprawdę wielkich zmian. Żebyśmy potrafili nie tylko żyć na tej relacji człowiek z człowiekiem, ale żebyśmy potrafili nie tylko żyć właściwie w tej relacji z Bogiem, ale żebyśmy potrafili rozumieć też czasy, w jakich żyjemy, żebyśmy potrafili rozumieć Boży charakter, żebyśmy potrafili rozumieć Ducha Bożego, który też był przecież w Starym Testamencie. Nie wszyscy chodzili według tego Ducha, ale ten Duch Boży, Duch Chrystusowy był w Starym Testamencie. I kiedy patrzymy się na Dawida, na Saula i Jonatana, to możemy widzieć u Jonatana taką właśnie rzecz, że on pokazywał przejaw tego ducha Starego Testamentu. Ale Saul i Jonatan odeszli w tej, możemy powiedzieć, konfiguracji, w tym przymierzu. I Ducha Bożego, Ducha Chrystusowego już doznaliśmy i doświadczyliśmy w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci, w Jego życiu, bo życie Jego też było właśnie bardzo wartościowe dla nas, bo nie popełnił grzechu i mógł jako ten doskonały baranek Boży złożyć za nas okup bez żadnego grzechu, który dokonał, który wypełnił prawo. Ale my tego nie jesteśmy w stanie dokonać, dlatego cieszymy się Bożym zbawieniem i nie umniejszajmy znaczeniu wartości Słowa Bożego w naszym życiu. I niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.